Mądre dzieci.
Dzień dobry, kochani. Choć za oknami pochmurno, to my znajdziemy kolejne ciekawe tematy i zapomnijcie, że na razie nie można brykać na dworze. My odwiedzimy dziś też stadko takich brykających zwierzątek. Poznacie też wyjątkowego wśród nich baranka Nunio, który jest ciekawski, łagodny, lubi przysmaki. Zajrzymy też do rezerwatu dzikich dzieci, bo tam, jak tylko błyśnie słońce, będzie można rozładować nadmiar energii. Krzysztof Mysiak, Pola Superczyńska, Kinga Szymanek. Jesteśmy razem do godziny 10.
Zwierzaki. Duże i małe.
Dziś, kochani, opowiemy o pewnym baranku, słodkim jak to baranek, którego historia życia jest w pewnym sensie wyjątkowa, związana z niepełnosprawnością, ale też z przyjaźnią i akceptacją. Zacznijmy od tego, czym ta niepełnosprawność jest, niepełnosprawność zarówno u ludzi, jak też na przykład u zwierząt. Pytała Was o to Pola Soporczyńska.
Niepełnosprawny człowiek to znaczy, że ktoś jeździ na przykład na wózku inwalidzkim, czy że ma protezy, tak jak moja koleżanka, ma różne takie problemy. Dzieci też to dotyczy, bo niektóre dzieci na przykład się rodzą z chorymi nogami. Są niepełnosprawne, nie mogą się ruszać tak jak my.
To też niepełnosprawność, to znaczy też, że ktoś może nie słyszeć, nie widzieć.
No trzeba im pomagać i mieć do nich wielki szacunek.
Niepełnosprawność to jest na przykład takie miejsce człowieka, które nie może się ruszać. Na przykład mam taką jedną koleżankę, ona ma ortezy na nogach i ma problem z chodzeniem. Na przykład raz miałam koncert, bo chodzę do szkoły śpiewania, to wtedy była taka dziewczynka, była niewidoma.
Niepełnosprawność to, że na przykład ma się chore nogi, ręce, w ogóle, że ma się kłopoty ze kontrolowaniem ciała.
Powiedzcie mi, czy na przykład niepełnosprawność może dotyczyć zwierząt?
Tak. Na przykład na filmie widziałem, że koza nie miała dwóch nóg tylnych, ale sobie świetnie radziła.
A propos zwierząt niepełnosprawnych, to też widziałam takiego psa na wózku inwalidzkim. To polega na tym, że ma dwie łapy i z tyłu te dwie łapy są tak podniesione w pion, są doczepione kółka i to pomaga psu chodzić.
No właśnie, takie urządzenia jak na przykład wózki inwalidzkie czy protezy są bardzo pomocne, bo sprawiają, że używający je człowiek albo nawet zwierzę stają się sprawni. Tak jest też w przypadku baranka Nunio, który urodził się z niesprawnymi tylnymi nogami. I trzeba było barankowi pomóc, mówi pan Jacek Sokołowski z Uniwersytetu Przyrodniczego. To właśnie w stadzie owiec, które należy do uczelni, urodził się baranek Nunio. No i z tym związana jest cała historia. Barankiem opiekuje się pan Jacek Sokołowski i baranek znalazł się w jego mniejszym, takim rodzinnym statku, gdzie przywędrował właśnie z tego uczelnianego, dużego stada. Tu w tym małym statku znalazł przyjaźń, miłość i akceptację. Wczoraj odwiedziłam pana Jacka, baranka Nunio i inne owce z naszym mikrofonem, co spowodowało spore zamieszanie wśród pilnujących stada psów.
Tam.
Psy instynktownie broniły stada, ale też kiedy ich pan wytłumaczył im, że to nie jest zagrożenie, to uspokoiły się i mogliśmy poznać baranka Nunio i inne owce. Zaczęliśmy od kuszenia baranka szelestem smacznych liści.
Liście z drzew owocowych, bo on właśnie po to idzie.
Ach, czyli już wierzę.
Tak, on zawsze jakąś...
Cześć, Nunio.
Czaj na okazję.
To jest przysmak, tak?
Tak, no liście z owocowych drzew, myślę, że to smakuje podobnie jak te owoce, które zjadają. Że gdzieś tam jest jakaś słodycz w nich.
A to jest czereśnia?
Tak, to jest czereśnia. Do niedawna właśnie zjadały owoce z tej czereśni, bo ona bardzo obficie rodzi. Bardzo dużo tych owoców spada, więc pierwsze co robią to rano wychodzą na czereśnię pozbierać spod drzewa. No a teraz już się skończyły czereśnie, więc biega za nami, żeby mu zerwać liście, których nie dosięgają. Bo tak jak pani widzi, to wszystkie drzewka są wystrzyżone na tą wysokość, jak tylko dosięgną. Potrafią się na siebie wdrapywać na plecy przed nimi racicami i wyjadać liście, które sięgną z drzew.
Czyli baranek, owieczki lubią liście owocowych drzew. Co jeszcze jest takim przysmakiem?
No, w pierwszej kolejności w ogóle wszystko, co owocowe i co jest jakimś tam też warzywem, jak buraczki, sałatę u sąsiada. Oczywiście jesteśmy ogrodzeni, ale moje owce już sobie wytresowały trochę sąsiada. Sam mówi, że to są terrorystki, bo jak on się pojawi u siebie na ogrodzie, to pierwsze, co musi zrobić, to naciąć im sałaty, dopiero później może zbierać swoje plony.
A jak wygląda to terroryzowanie?
Przybiegają do ogrodzenia i beczą na niego tak długo, aż przyjdzie z sałatą, nie? Albo z warzywami, które ścina.
Chciałabym też dzieciom w programie opowiedzieć historię baranka Nunio. Panie Jacku, jaka jest ta historia?
Maluszek się urodził w naszej dużej hodowli, takiej uczelnianej. Jak byłem właśnie w Besku, to kierownik pokazał mi tego maluszka, opowiedział mi o tym problemie. Więc w pierwszym okresie swojego życia, jak jeszcze był z mamą, no to poruszał się bez wózka. Nie? Biegał sobie na dwóch tak naprawdę kończynach, aczkolwiek im cięższy był, tym było to trudniej wykonać. No i tak zaczęliśmy próbować już tam wprowadzać wózek, żeby mógł się poruszać, aczkolwiek tamte wszystkie owce bały się strasznie tego wózka i uciekały przed nim. No i później, jak już urósł i nie musiał być z mamą, no trafił do nas, nie? I od tej pory my się nim zajmujemy, konstruujemy mu wózki i, no, i żyje tutaj, nie? Baranek, akurat jego uraz nie pozwala mu na to, żeby wrócił do pełnej sprawności i poruszał się samodzielnie bez wózka. On ma czucie w kończynach i potrafi nimi poruszać w jakimś tam zakresie, więc te kończyny są cały czas jakby przez nas pilnowane, rozmasowywane, ale no, konstrukcyjnie nie jest w stanie na nich samodzielnie stać przez dłuższy czas, więc no, porusza się na wózku.
I tutaj już i on dobrze się czuje, tak? Bo właśnie te wózki są coraz bardziej przystosowane też do niego, dzięki czemu łatwiej mu się poruszać, tak?
Tak, taki wózek dla niego to jest taka kwestia miesiąca, maksymalnie dwóch i już trzeba coś przerabiać, poza tymi kwestiami, które jeszcze w trakcie trzeba naprawiać, nie? Bo on potrafi tutaj robić kilometry i biegać na nim, więc czasami się tam coś rozsypie i trzeba na bieżąco to naprawić, nie? Biega za owcami, chodzi tutaj po tej polanie całe dnie, nie? Też w trakcie dnia, jak jesteśmy, to ma takie przerwy, gdzie musimy go wyciągać z tego wózka, żeby odpoczął, dlatego że technicznie jakby nie może się na nim położyć, nie? Jak inne owce, więc jak owce schodzą z polany, to staram się wstrzelić w taką chwilę, żeby wyjąć go na ten czas z wózka i do tego ma skonstruowaną taką leżankę, w której leży.
Baranek Nunio, jak słyszeliście, nie był akceptowany przez pierwsze duże stado, w którym przyszedł na świat. Owce po prostu bały się takiego urządzenia jak wózek inwalidzki. Za to małe stadko owieczek pana Jacka, oswojone na przykład z szumem aut, nie dziwiło się za bardzo i zaakceptowało baranka.
Owce, im więcej mają takich bodźców tak naprawdę ze środowiskiem zewnętrznym, więcej znają takich nowych rzeczy, tym łatwiej im jest zaakceptować taką nową sytuację. Te stado, w którym on się urodził, no tak naprawdę żyje tylko głównie między sobą, nie? Czyli owce i pracownicy tego naszego ośrodka dydaktycznego. No a te moje owce poznają na bieżąco różne psy, dlatego że bardzo dużo tu się psów przez ten dom przewija. Poznają też no, ludzi, są bliżej miasta, otoczenia takiego jak auta, poruszające się rowery. To pomaga. Było im po prostu dużo łatwiej zaakceptować taką sytuację, że, no, że ten maluszek jest na wózku.
A tu jak wygląda jego życie? Ma przyjaciół? Ma swoje codzienne zajęcia? Na pewno jak wszystkie owce.
Tak, ma swoje przyzwyczajenia, wie też jak wykorzystywać sytuację, żeby zdobywać jakieś dodatkowe smaczki od nas. Zresztą jak wszystkie tutaj owce, od początku największym jego przyjacielem, w zasadzie przyjaciółką jest owca Jadwiga, którą wychowały psy w domu. Też była przywieziona z dużej hodowli, ona z kolei straciła mamę jak się urodziła, więc odchowywały ją nasze psy. No i oni od początku jakby bardzo dobrze się zgrali, no i chodzą tak jakby niezależnie od stada, co zresztą widać, nie? Że cała grupa się trzyma razem, Jadwiga i Nunio to są dwie takie osobowości, które śmiało odrywają się od stada i potrafią same poruszać się po terenie, same się wypasać. Owce na pewno mają swoje charakterki, swoją osobowość, tak samo jak ludzie lubią sobie dobierać swoich przyjaciół o podobnych temperamentach. Owce żyjące właśnie w takim środowisku, jakie tutaj tworzymy, pokazują nam to, że są szczęśliwe i mogą się realizować w tych swoich osobowościach.
No właśnie, a jaki charakter ma baranek Nunio?
On jest bardzo przyjazny i bardzo towarzyski tak naprawdę. Zawsze interesują go nowe postacie, nowe osoby. Zawsze przychodzi, tak jak pani zauważyła, że pierwszy tutaj był. Nie?
A jaka jest jego przyjaciółka Jadwiga?
Jadwiga to jest taka osobowość, jak to mój kolega mówi zawsze, że to jest najbardziej knombrna owca na świecie. Aczkolwiek no jest śmieszna, jest wesoła, ale potrafi walczyć o swoją przestrzeń, domagać się tego, co już jest w jej przyzwyczajeniach.
Baranek Nunio ze swoją bliską przyjaciółką Jadwigą, jak mówi pan Jacek, jest tu bardzo szczęśliwy i tak ma pozostać.
Żyje tutaj z nami już rok czasu i mam nadzieję, że może będzie żył tak długo, jak żyją wszystkie szczęśliwe owce, czyli dożyje w wieku 18 lat, jak nasza Basia.
A o Basi i o innych owcach ze stada opowiemy wam za chwilę. Powiemy też, kiedy i dlaczego owce beczą. Dziś przyglądamy się statku owiec pana Jacka Sokołowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego. Poznaliśmy już baranka Nunio, także Jadwigę. Czas teraz poznać inne owce ze stada.
Z takich najbardziej charakterystycznych postaci to jest jeszcze Merlin, która żyje w stadzie. To jest najbardziej taka komunikatywna owca, która potrafi się dogadać i z człowiekiem, i z owcami, i z psami. Więc ona zawsze reprezentuje stado w każdej sytuacji, jak się coś dzieje niepokojącego, jak trzeba zadbać o stado, jak ktoś się odłączy, jak coś się wydarzy, jak się rodziły małe na przykład, to w środku nocy wyszła przedowczarnie i nawoływała, żebyśmy przyszli. No to jest taka właśnie najbardziej nawołująca owca, jak widzi sąsiada też, nie? Bo ona reprezentuje jakby grupę, a nie jest owcą najstarszą. I to widać, że owce wybierają sobie takich przewodników w grupie, które mają największe zdolności tak naprawdę do wykorzystywania środowiska, w jakim żyją. Mamy tam jeszcze Basię, która jest najstarszą owcą według naszych dokumentów, ma już 18 lat. Zresztą to widać, jest cały czas tak naprawdę leczona, wspomagamy ją, bo już tam ma problemy ze stawami. Odwiedza ją często nasza koleżanka, która jest weterynarzem.
Czy owce w takiej grupie, właśnie w takim stadzie, one komunikują się właśnie ze sobą, komunikują się z człowiekiem, komunikują się z pilnującymi je psami?
Tak. Jak chcę to tak szybko komuś zobrazować, to jest taka bajka Baranek Szon. I tam świetnie widać właśnie, jaką grupę tworzą owce razem z sobą żyjące, jak one sobie kombinują pewne rzeczy sprytnie, jak potrafią w tym swoim sprycie funkcjonować i gdzieś w pewnych kwestiach próbować ominąć psa, jak pies pracuje tak naprawdę dla człowieka. No i jak ten człowiek właściwie jest tak wykorzystywany przez tę grupę, nie? Na bieżąco tych sprytnych stworzeń. Dzieją się tu często takie śmieszne rzeczy, przeważnie też zauważa się to, jak próbujemy coś zrobić, coś swojego na ogrodzie, to wtedy to całe zbiorowisko musi przybiec i zaglądać nam tam w narzędzia, wyciągać różne rzeczy. Jak się pojawimy z jakąś reklamówką, dlatego że kojarzą świetnie to, że w tych reklamówkach czasami przynoszone były jakieś warzywa czy suszony chleb, to wtedy całe zbiorowisko po prostu owiec ma się wkoło siebie i nie dają ci spokoju. Jak kombinują, żeby dostać się do domu, jak właśnie wyczują to, że są rozdawane jakieś smakołyki, więc to najczęściej wprowadza je właśnie Jadwiga, dlatego że ona nie ma problemu z przychodzeniem do domu. Ona przychodzi do domu, kiedy chce i kiedy chce, to wychodzi. Reszta grupy tak naprawdę zagląda zawsze za nią, czy tam jest po co przejść, czy jest po prostu coś tak atrakcyjnego, że trzeba przełamać się i wparować do domu. I właśnie kolejną owcą w takich działaniach to jest Merlin, nie? Która też śmiało za Jadwigą przychodzi do domu, Nunio, no i czasami właśnie reszta grupy, nie? Która się wpycha do domu, żeby zrabować nam warzywa. Próbowaliśmy też uprawiać tu swój ogródek, ale to była tak naprawdę wieczna walka z tym, żeby pilnować owiec, żeby się nie przedostały do ogródka, bo czasami wszystko już ładnie urosło, ale no, ktoś nie domknął, ktoś nie zamknął, ktoś nie zauważył i wracaliśmy i ogródka nie było, był splądrowany.
A czy beczenie to jest płacz owiec?
Nie, to jest ich komunikacja. Tak naprawdę wtedy tylko beczą, jak coś im jest potrzebne, albo coś się dzieje, jak się nawołują. Tak jak wyjdą, na przykład się wypasają i gdzieś się zatraci, zgubi, to często się zdarza właśnie tylko Nuniowi i Jadwidze. No i jak skończą się obżerać, to dopiero dostrzegają, że właściwie to nikogo wkoło nich nie ma. No i wtedy zaczynają nawoływać, gdzie jest reszta stada. Stado im odpowie, no i już wiedzą, jak wrócić.
Czy można powiedzieć, że niektóre są właśnie bardziej gadatliwe, beczące? Nie, bo to jest po prostu komunikacja, więc w konkretnym celu to robią, tak?
Mogę powiedzieć, że tak, że niektóre są bardziej gadatliwe w grupie. Te, które tak naprawdę właśnie reprezentują grupę i komunikują się międzygatunkowo za grupę, no to tak jak Merlin właśnie. To jest najbardziej gadatliwa owca, a tak no to tylko się odzywają te osobniki, które gdzieś się tam zatraciły, ale to się w większości nie zdarza, dlatego że one pilnują swojej grupy.
A jak wygląda komunikacja owiec z psami? Jakie są ich relacje?
To jest przyjaźń, nie? Jeżeli chodzi o akurat ten styl wypasania, to jest taki styl farmerski, w którym pies wkomponowuje się w stado i z nim żyje, ale wtedy, kiedy trzeba, to po prostu potrafi poustawiać sobie to stado, no i poprowadzić je tam, gdzie trzeba. Ale tak na co dzień, to tak naprawdę potrafi z nimi spać, jest z nimi, jak mają coś atrakcyjnego w korytku, to też z nimi wyjada te warzywka, pielęgnuje je, myje im uszy, wylizuje, wychowuje jak trzeba. Tak jak była właśnie ta sytuacja z Jadwigą, to ja ją przywiozłem do domu i od pierwszej chwili zajęły się nią psy. Dlatego, że my wychodziliśmy i na studia, i do pracy, a owca zostawała w tym czasie z psami. To one stanowiły dla niej stado.
Podczas naszej rozmowy poznaliśmy też psa Miję, która zaganiała owce, bardzo się nimi opiekowała, bo jest bardzo opiekuńcza.
No to jest jej życie. Nie? Ona się budzi rano i już czeka na otwarcie drzwi po prostu, żeby pobiec i sprawdzić, gdzie są owce, wypuścić owce ze mną, poprowadzić na polanę, dopiero później przychodzi, zjada śniadanie i od razu wraca do owiec.
Jest tu też Mishi, córka Mii.
Mishi nie jest pracoholikiem, aczkolwiek Mishi jest świetna do pilnowania stada, tak jakby się coś zbliżało, nie? Że jak jesteśmy gdzieś na wypasie, to Mika się skupia na tym, żeby pilnować stada de facto, nie? Blisko być, jak coś się zbliża, pozbierać stado, trzymać je w gromadce, a Mishi odgania od razu tego kogoś, kto się zbliża, albo zatrzymuje po prostu. Biegnie tam zobaczyć, co się dzieje.
Mia i Mishi to owczarki szwajcarskie.
Mają instynkt pasterski i się go wykorzystuje. Nie? Jak instynkt pasterski drzemie w każdym owczarku, tylko w jednym mniej, w drugim bardziej. Zależy pod jakim kątem też pracy były selekcjonowane i jak były kierowane. Nie?
Jest też Zorka.
Mieszaniec. No i Zorka tak. Zorka by chciała zawsze się angażować właśnie w to, co się dzieje z tymi owcami i faktycznie pilnuje, mocno pilnuje obejścia. Często też jak Mia prowadzi stado, to Zora pomaga. Próbuje tam ingerować w to.
A czy z owcami można się zaprzyjaźnić, tak jak z psami czy z kotami?
Tak, oczywiście. Są to zupełnie takie same zwierzęta jak psy, jak koty, jak my ludzie tak naprawdę. Dlatego, że też jesteśmy stadni, działamy w oparciu o te same więzi i relacje, które są we wszystkich tych stadnych gatunkach. Kontakt z wszystkimi zwierzętami właśnie w tej formie żeby poznawać je, poznawać ich osobowość, poznawać jakie są. Ten kontakt jest zawsze przyjemny, dlatego że dostrzegamy po prostu to, co jest wokół nas, co jest najważniejsze w naszym życiu.
Ja sobie i Wam życzę, żebyśmy przyjaźnili się z różnymi zwierzętami i mieli dla nich ciepłe uczucia. I życzę Wam też, żebyście na Waszych wakacyjnych szlakach spotkali wiele ciekawych zwierząt. My teraz zaglądamy do miejsca w Lublinie, które kiedyś już poznaliście, bo to można powiedzieć kolejny raz ten plac zabaw, niezwykły plac zabaw otwiera się w Lublinie. Dlaczego jest niezwykły? O to zapytała Was Pola Superczyńska.
Dzień dobry, nazywam się Adam, jesteśmy w rezerwacie dzikich dzieci na ulicy Dolnej Panny Marii. Jest to plac, na którym można... W sumie to spełniać się jako architekt i jako inżynier. Można budować różne rzeczy, bawić się, domki. Nawet jeden z dzieci wybudował statek. Ja tu chodzę około 4-3 lata. No i jest to takie miejsce, gdzie się raz przyszło, no to drugi raz, trzeci, czwarty, to już się chce od razu chodzić, już się jest w tej takiej elicie, można to powiedzieć. Każdy się tutaj zna praktycznie, jak się jest dłużej. Playworkerów na przykład wszystkich znam.
Playworkerzy to są takie osoby, które na przykład chodzą, pilnują i nam pomagają budować różne rzeczy. I na przykład dbają, ktoś się skaleczy, tam, nie wiem, coś pomogą zrobić, czy tam, no mówią w ogóle, czy lepiej na przykład położyć deskę tak, czy tak, żeby się coś było lepiej, trzymało się i żeby się nie zawaliło.
Czyli tak, po pierwsze pomagają Wam w konstrukcjach, takich, które wydają się troszeczkę bardziej trudne, ale też dbają o Wasze bezpieczeństwo, zgadza się?
Tak. Najbardziej mi się w tym miejscu podoba, że się buduje. Dużo jest fajnych osób tutaj w tym miejscu.
Tutaj spotykamy dzieci pomysłowe, kreatywne.
Ja z właśnie kolegą robimy taki domek. No i chodzi o to, że na początku się idzie się po deski, różne tam materiały, a później i najważniejszą w ogóle rzeczą, muszę mieć wkrętarkę. Trzeba wcześniej przyjść, wkrętarkę trzeba tak pilnować.
Każdy chce wkrętarkę.
Tak. Najważniejsza jest.
Na co dzień jest około 30-40 dzieci, bo 40 to maks, ale dużo tu osób przychodzi. Wieża ta stoi od 2019 roku, budowaliśmy ją w około 6 osób, ma ona 3 piętra, gdzie się składa z huśtawki, połączonego domku na drzewie, bo to jest taki domek na drzewie i jeszcze ma wieżę obserwacyjną i tam jest huśtawka, na której zawsze robimy jakieś dziwne rzeczy, już lepiej, żeby pani nie wiedziała, co. No i tak to cały dzień tam się spędza i jest jeszcze statek wybudowany przez Maćka w roku też około 19-20.
Warto tu przychodzić, ponieważ można spełniać się i budować to, na co się ma ochotę. I jak na przykład rodzice mówią przy jakimś remoncie, że nie dotykaj tego, jesteś za mały, nie możesz malować jeszcze, to przychodzimy i możemy własne budowle pomalować i zbudować sami.
Mi się bardzo podoba, że jest tak duży teren, że można tutaj sobie pójść, tutaj sobie pójść, tam sobie zbudować, że nie jest, że na przykład taki placyk, tam wszędzie nawalony tych budowli, tylko można sobie tam łąkę coś budować, tutaj właśnie jest domek, tam jest, tutaj jest bajoro, tam są jeszcze, tam jest plac. Bardzo duży teren, gdzie można coś zbudować. A jak jest duży teren, to jest też możliwości do różnych rzeczy, na przykład chowanego, trzeba jakieś miejsce zaklepać, coś w tym stylu.
No bo tu jest dużo kryjówek.
Można się spełniać tutaj, można się też bawić w chowanego, w berka, w dużo tutaj można się bawić. No i przede wszystkim, no jest bardzo miła atmosfera.
Zapraszamy Was do rezerwatu dzikich dzieci. Więcej informacji znajdziecie na stronie Centrum Kultury w Lublinie.